drugi raz tu jestem, rok temu był Kipki Fidulem i teraz z Kipki jestem i bardzo się cieszę, że tutaj jesteśmy. I rozpocznę może w ten sposób, że powiem Państwu, że byliśmy rok temu i było znacznie bardziej optymistycznie. I minął rok i jest już znacznie mniej optymistycznie. No, zdłużyło się na to wiele wydarzeń. Niemniej jednak, dlaczego tak zaczynam o tym spadku optymizmu, jeżeli w ogóle jakiś jest? Dlatego, że ja będę mówił pesymistycznie. Będę mówił pesymistycznie, dlatego iż uważam, że jest źle, jest coraz gorzej, będzie jeszcze gorzej i nie widać światełka w tunelu. I to, co my widzimy jako światełko w tunelu według mnie, to są tylko nasze pobożne życzenia i jakaś taka naturalna siedzi w nas tęsknota za tą nadzieją. No każdy człowiek, każdy chrześcijanin ma tą nadzieję wbudowaną w sobie, ale to są tylko na razie nasze pobożne życzenia. Jeszcze nigdy w historii świata, jeżeli patrzymy na ekonomię, nie było tak wielkiego zadłużenia, nie było tak katastrofalnej sytuacji demograficznej i nie było tak poważnych problemów z tożsamością. Stoimy na... Bo o ile w historii zdarzały się takie momenty, że mieliśmy problemy z ideami, marksizm dominował, jakiś tam narodowy socjalizm się pojawił, czy wcześniej, prawda, masoneria francuska wyżywała się, to jednak pozostałe dwa aspekty były zdrowe. Czyli był w miarę zdrowy ustrój gospodarczy, czy nie było nieprawdopodobnego zadłużenia światowego, czy też ludzie zwyczajnie rodzili się. To znaczy sobie tam totalitaryzmy sobie przebiegały, Stalin mordował, Hitler mordował, ale ludzie się rodzili. A teraz tak nie jest. Teraz ludzie się nie rodzą, dług rośnie i stajemy się coraz bardziej bezdzietni. W jednym momencie. Z tego moim zdaniem nic dobrego nie będzie i o ile jeszcze się szarpiemy i walczymy o ideę, bo w tej chwili największa chyba walka w tej chwili toczy się o ideę, to już całkowicie odpuściliśmy sobie kwestię długu i z ciekawością można stwierdzić, że całkowicie odpuściliśmy sobie sprawę dzieci. Ja będę dużo mówił o tych dzieciach, nie dlatego, że mam jakiegoś na tym punkcie niezdrowy jestem czy coś, tylko dlatego, że my nie doceniamy, jak sprawy demograficzne mają według mnie wielkie znaczenie. Są różnie ważne są ideologia. Bez przyszłości, bez przyszłych pokoleń te nasze rozważania o podatkach, nasze rozważania o tym, czy ideologia będzie wpasowana w prawodawstwo, czy nie, czy będziemy mieli cywilizację chrześcijańską, czy już jakąś taką bezideową, nie ma żadnego znaczenia. Te rozważania nie mają. Te trzy elementy, które się zbiegają, na pewno nie jestem pierwszym, który zauważył, że się zbiegają, łączą się w co? Prosty wniosek, że nasza cywilizacja umiera. Właśnie umiera ideowo, umiera materialnie, bo jedynie co potrafimy robić w tej chwili, to żyć na kredyt. Nie bardzo wiadomo jeszcze, kto nam to dofinansuje, to życie. Bo tak za chwilę o tym będziemy rozmawiać. Nie bardzo wiadomo, kto finansuje to życie na kredyt. To jest bardzo hipotetyczne finansowanie. Więc trwamy na kredyt, pozbywamy się idei i nie mamy następców. To łącznie oznacza w perspektywie kilkudziesięciu lat, że ulegamy anihilacji. Po prostu nas nie ma. I teraz pytanie, czy po nas pozostanie pustka, czy też ktoś się szykuje na nasze miejsce. To jest ważne pytanie, bo jak się na to pytanie odpowie, to zaczynamy rozumieć mniej więcej, z kim walczymy. I o co tak naprawdę nam chodzi. I teraz ja pozwolę sobie te trzy aspekty, które wymieniłem, rozbierać po kolei i pokazywać, w jakiej, bo ja tu mówię do przedstawicieli przede wszystkim polityki realnej, a więc nie będę się starał mówić o tym, jak to teoretycznie byłoby dobrze, gdybyśmy przejęli władzę i następnie mogli przeprowadzać reformy, tylko o tym, co mamy w tej chwili. A w tej chwili, tak jak powiedziałem, pierwsza rzecz, zacznijmy od długu. Nigdy w historii świata państwa nie były tak zadłużone, obywatele nie byli tak zadłużeni, bo trzeba też ten dług jakby jest już tak duży, że w pewnym sensie wprowadza powszechne niewolnictwo i to podwójne niewolnictwo, bo państwa przestają być niepodległe, stają się niewolnikami własnego długu, a więc tego, kto pożyczył. Są zależne od tego, kto pożyczył, bo ten ktoś przestanie pożyczać, tak? A jak przestanie pożyczać, to państwo zniknie, rozpadnie się, wpadnie w jakiś koszmarny chaos. Czego boi się, czego się przestraszył świat w 2008 roku? Że przestaną pożyczać, bo zrobił się raptem kryzys i skąd te drukowania tych 700 miliardów, prawda, tego miliardów euro, setek, czego się zaczęliśmy bać? Że przestaną pożyczać. No jeszcze nie wiemy kto, ale przestaną pożyczać. A jak przestaną pożyczać, to się wszystko rozpadnie. Nie ma państwa na świecie, praktycznie poza wyjątkami drobnymi, które też nie wiemy do końca, czy to jest moment w ich historii, czy to jest jakaś tendencja dłuższa. Nie ma praktycznie państwa, które ma jakąś dłuższą niż pięcioletnia tendencja zrównoważonego budżetu i nie powiększania długu swojego. Wszystkie państwa, czy to te bardziej demokratyczne, mniej demokratyczne, tak? Czy też te państwa bardziej chrześcijańskie, bardziej laickie, wszystkie równo w dobrym tempie się zapożyczają, prawda? Jedne osiągnęły już szczyty, jakieś trudno nam wyobrazić sobie, szczyty możliwości zapożyczania. Ich długi przekroczyły już 100% PKB. Za chwilę powiem, co to znaczy, że dług przekroczył 100% PKB i kiedy, bo to są takie abstrakcje, o których się rozumie. Inne państwa dopiero są na gdzieś w granicach 40-50, w połowie tej drogi, tak jak my. No są na szczęście jeszcze niektóre państwa, które mają, no, krótko istnieją, nie zdążyły się zapożyczyć. No, takie państwa jak Litwa, Łotwa, Estonia, czy takie państwa, które dopiero weszły w ogóle do cywilizacji, prawda, naszej współczesnej, czyli Indie, Chiny, one jeszcze nie miały kiedy się zapożyczyć. Ale też to zrobią. Więc tak mówię, wszystkie kraje są bardzo mocno zapożyczone. I wszystkie recepty, które do tej pory, kiedy nastąpiły kryzysy, socjaliści czy inni keynesiści wprowadzali, żeby ratować w jakiś tam sposób te gospodarki, opierały się na zwiększaniu długu. I ten dług można było wtedy zwiększać, gdyż jeszcze nie był taki duży. Natomiast obecnie wszystkie te recepty wydają się nieskuteczne. Nie można już ratować po raz 15 gospodarki dosypywaniem pieniędzy do ognia, ponieważ już nie mamy możliwości dalszego zadłużenia się. Dalsze zadłużanie się spowoduje za chwilę to, że nasze podatki będą w większości przejadane na spłatę zadłużenia. Bo na razie my tak naprawdę nawet nie wiemy, państwo nieuczciwie nie rozlicza się, nie mówi obywatelu, te podatki, które płacisz, na przykład twój PIT i połowa twojego VAT-u, to idzie na spłatę zadłużenia i na nic więcej. Prawda? Tego nikt nie wie. Wiemy, że jest jakiś dług, ale nie czujemy tego bezpośrednio. My wiemy, jak wygląda dług, kiedy spłacamy kredyt za mieszkanie. I przeciętny człowiek to rozumie. Ale człowiek nie rozumie, co to znaczy, że państwo ma 850 miliardów zadłużenia. Drugi aspekt to jest taki, że tak jak z podatkami, część podatków jest ukryta, I przeciętny człowiek w życiu nie wie, że płaci tak wysokie podatki, tak? I dyskusja o podniesieniu VAT-u 1% dla 90% społeczeństwa jest czystą abstrakcją, bo nie bardzo nawet wiadomo, co to za podatek, którego ja nie płacę, mają podnieść, to nie podnoszą. Gdyby podnosili podatek dochodowy o 1%, byłyby protesty. A jak podnoszą jakiś VAT, który się kojarzy z jakimś odliczaniem przez jakichś przedsiębiorców, przez tych bogatych, no to nie płacą, prawda? Tak samo większość z Państwa i większość społeczeństwa nie wie, jak bardzo jesteśmy zadłużeni. Była taka próba, ona się pojawiła parę miesięcy temu, ktoś krzyknął, że w zasadzie ten dług, który jest oficjalny, to jest niewielka część długu prawdziwego, prawda? Pojawiły się takie tematy, że dług prawdziwy sięga już 200% PKB, tylko my o nim nie wiemy. Nie wiemy dlatego, że dalej utrzymuje się tą nową umowę pod tytułem system emerytalny. Tak naprawdę nie ma żadnego systemu emerytalnego, nie ma go już od 20 lat. Ponieważ system emerytalny, te wszystkie składki, mamy składkami, czyli te wszystkie podatki emerytalno-rentowe, które się nam zabiera, najwyższe chyba na świecie, one w Polsce obsługują 2/3 wypłat bieżących. To znaczy, że tylko 2/3 emerytów, gdyby system miał działać w oparciu o składki, tylko 2/3 emerytów już otrzymywało doświadczenia, a jeden byłby losowany po prostu w danym miesiącu i nie, no, co trzeci by nie dostawał raz na miesiąc. Raz na 3 miesiące nie dostawalibyśmy, to byłoby losowanie. Jeden miałby szczęście, drugi nie. Czyli ten system już zbankrutował dawno. On jest utrzymywany z dodatkowych podatków. Co sukcesywnie co roku, coraz większych, coraz większych, coraz większych. Pytanie, co to oznacza? To oznacza, że tak naprawdę państwo płaci, oprócz tego, że płaci oficjalny dług, to płaci jakiś ukryty dług, no bo skoro dofinansowuje system, który nie ma końca, to tak jakby płaciło jakiś dług ukryty, spłacało dług ukryty. Ten dług ukryty to są właśnie zobowiązania wobec emerytów. Bo to tak naprawdę jest dług państwa. I te zobowiązania są około 3-4 razy większe niż prawdziwy dług publiczny. Czyli dług publiczny tak naprawdę jest 4 razy większy niż go oficjalnie podaje. I to nie tylko u nas. To tylko my tylko mamy system emerytalny. Prawie wszystkie kraje mają system emerytalny. Z powodów demograficznych, o których jeszcze powiemy, ten dług się powiększa szybciej, bo o ile 40% Rzeczpospolitej jest zadrukowane opowieściami o tym, jak to zły jest dług publiczny, jak to pierwszy próg ostrożnościowy przekroczymy, jakie to trzeba zrobić wielkie podwyżki podatków, co trzeba myśleć o tym, pracować. No wielkie głowy nas zaprzątają tymi wiadomościami, jak to strasznie zwiększa się ten oficjalny dług, ale nikt nie mówi o tym, w jakim tempie zwiększa się dług, ten ukryty, o którym ja mówię. On się zwiększa szybciej oczywiście niż dług oficjalny. Więc łączny dług przyrasta znacznie szybciej niż dług oficjalny i jesteśmy już grubo ponad 200% w tej chwili w skali Polski. W skali świata jest oczywiście to samo. To długi emerytalne, to dług emerytalny, jeżeli go tak nazwiemy, ciągnie w dół wszystko, a nie długi jeszcze publiczne. I jeszcze jedna kwestia. Żeby zrozumieć pojęcie długu, dlaczego nam ono bardziej zagraża niż na przykład takim Stanom Zjednoczonym, które mają dług 2 razy większy w stosunku do swojego dochodu niż my. Z długiem jest tak, jak z wydatkami, jak z konsumpcją. Jeżeli zarabiamy 2000 zł, to możemy zaoszczędzić 200 zł. Powiedzmy, że 1800 musimy przejeść, żeby normalnie funkcjonować. Jeżeli zarabiamy 4000, to możemy znacznie więcej zaoszczędzić, tak? A znacznie stosunkowo mniej musimy przejadać w naszej pensji, żeby zabezpieczyć wszystkie swoje potrzeby. Jeżeli jesteśmy biednym państwem i mamy duży dług w stosunku do PKB na przykład 50%, to ciężko jest nam spłacać odsetki od takiego długu niż krajowi bogatemu, mimo że on też będzie miał 50% swojego PKB. Ponieważ my więcej przejadamy na bieżące potrzeby, tak? Kraj biedny więcej go kosztuje utrzymanie armii stosunkowo, zbędnie. Więcej go kosztuje utrzymanie armii, utrzymanie służby zdrowia, utrzymanie socjalu, utrzymanie tego wszystkiego, do czego się zobowiązał. Kraj bogaty tak dużo na to pieniędzy nie potrzebuje, ma rezerwy. Takie same rezerwy, jak bogaty człowiek ma, kiedy przyjdzie kryzys. Może zawsze zrezygnować z tych rzeczy niepotrzebnych. Tak? A biedny nie ma rzeczy niepotrzebnych, z których może zrezygnować. I to jest mniej więcej tak, sytuacja jest taka, to jest porównanie Polski z krajami bardziej bogatymi. My nie mamy za bardzo już z czego rezygnować w porównaniu do nich. Oni mają jeszcze wielkie możliwości do obcinania swoich wydatków i obsługi długu. Czyli dla nich obsługiwanie długu, na przykład 150% PKB, jest tak samo ciężkie, jak dla nas obsługiwanie długu 50% PKB. Z racji tego, że my więcej konsumujemy w stosunku do tego, co zarabiamy, niż oni, bo większą mamy tak zwaną konsumpcję autonomiczną. Czyli tą, którą musimy wykonać, bo inaczej nie będziemy mogli funkcjonować jako państwo, tak? Czy funkcjonować jako gospodarstwo domowe, jeżeli chodzi o dług nasz prywatny. Więc tak jak powiedziałem, długi są astronomiczne. I na razie nic nie zostało podjęte, nic w żadnym kraju nie zostało podjęte, żeby chociaż zwolnić tempo wzrostu tego długu. Są jakieś takie gadki pod tytułem wzrost, podniesiemy podatek VAT do 1%, na zachodzie gdzieś jakieś tam kosmetyczne redukcje wydatków, które nie są żadnymi redukcjami wydatków. Nie zmienia się w ogóle struktury systemu. Nikt na razie, każdy na razie uważa, że wytrzyma. W związku z tym ten proces się pogłębia. I nawet jeżeli kiedyś prawicy, czyli nam, uda się przejąć władzę, to odplątanie tego długu zajmie tak dużo wysiłku i tak dużo czasu, że prawdopodobnie nie zdołamy tej władzy utrzymać bez buntu społecznego, która z powrotem wyniesie lewicę do władzy. Musimy zdać sobie sprawę z tego. Czyli lewica zaciągają, bo pytanie jest proste. Skoro tu ktoś powiedział, że lewica wie, lewica nie jest głupia, tak? Przedstawiciele lewicy nie są głupi. Oni rozumieją ekonomię, rozumieją to, że zadłużanie się i powoduje takie, a nie inne skutki i tak dalej. Ale jednocześnie oni wiedzą, że to, że oni zadłużają w ten sposób świat, daje im pewność powrotu do władzy przy systemie demokratycznym. Ponieważ nie jesteśmy w stanie w miarę szybko uzdrowić systemu. System jest tak zadłużony, że uzdrowienie trzeba będzie rozkładać na dziesięciolecia, żeby spłacić tak gigantyczne długi. A wprowadzenie wolnego rynku przy spłacaniu tak gigantycznych długów i sprowadzi się do czego? Do tego, że powiemy ludziom, dobrze, od jutra płacicie te same podatki co dzisiaj, ale nie macie żadnych przywilejów od państwa. I tak będzie przez 12 lat, a za 12 lat zobaczycie, jak wyjdziemy z kryzysu, spłacimy długi i wtedy będziecie mieli więcej pieniędzy. To po prostu się nie da. Problem właśnie, największy problem z długami jest taki, że one trwają. Trzeba je obsługiwać. Chyba, żebyśmy naruszyli fundamentalną zasadę jako prawica i powiedzieli, że za długi lewicy nie odpowiadamy, tak? Albo inaczej, znosimy prawa nabyte emerytów. I to jest dylemat prawicy, który prawica będzie musiała rozstrzygnąć, a do którego na razie się w ogóle mentalnie nie przygotowuje. Czy nawet po prawicę stać na to, żeby zachować prawicowe wartości, kiedy przejmiemy władzę? Bo jeśli je zachowamy, to stracimy błyskawicznie władzę, bo nie utrzymamy się przy niej, bo będziemy musieli płacić za mordyzm ekonomiczny, żeby spłacić nie swoje długi. A jeżeli ich nie spłacimy, no to sprzeniewierzymy, to jeśli sprzeniewierzymy tej zasadzie, to zaczniemy się sprzeniewierzać następnym zasadom, prawda? Bo tak od, jak to było? Do żemyczka, potem do koniczka i potem do spryczka. No właśnie. Czyli tu jest problem. Ja zawsze zadaję pytanie. Postulaty radykalnej, w cudzysłowie, prawicy brzmią: musimy zlikwidować system ubezpieczeń społecznych, bo doprowadzi do anihilacji, depopulacji prowadzi po prostu. A depopulacja każdej cywilizacji prowadzi do jej upadku. Tak? Więc nie dlatego system emerytalny jest zły, że jest system emerytalny, ten powszechny, tylko dlatego, że prowadzi do depopulacji, a depopulacja załatwi każdą cywilizację, tak? W jakimś tam długim okresie czasu. No dobrze, ale jak doprowadzić do likwidacji systemu ubezpieczeń społecznych bez likwidacji praw nabytych? Albo zmiany przynajmniej tych praw nabytych, to stopniu potężnym. Lewica, wprowadzając pewne rozwiązania, wprowadziła je celowo po to, żeby wyjście z tych rozwiązań było szalenie trudne i długotrwałe i praktycznie w systemie demokratycznym poprzez to, że jest kadencyjność, niemożliwe. Tak samo następny problem, bo to nie tylko system emerytalny, system opieki zdrowotnej. Jak doprowadzić do prywatyzacji systemu opieki zdrowotnej? Ja nie mówię o prywatyzacji szpitali, tylko o prywatyzacji finansowania, segmentu finansowania systemu opieki zdrowotnej, czyli na przykład prowadzenia składek indywidualnych, rynkowych przez prywatne systemy ubezpieczeń społecznych. Oczywiście prywatne systemy ubezpieczeń społecznych z miłą chęcią przejmą ludzi do 45-50 roku życia. Ale żaden zakład ubezpieczeń społecznych nie będzie chciał przejąć ludzi po 60. Bo to jest dla niego samobójstwo ekonomiczne. Po co ma ich finansować? On patrzy na zysk tylko i wyłącznie, prywatny system. W związku z tym doprowadzimy do tego, że oddamy najlepszych, tych, którzy płacą składkę, nie pobierają świadczeń, pójdą w system prywatny, a państwo dostaną, dopóki nie umrą, ci, którzy są nieefektywni z punktu widzenia prywatnego systemu zdrowotnego. I kto za to będzie... A przecież oni mają prawa nabyte, oni mają prawo żyć. Nie możemy powiedzieć, słuchajcie, od jutra idźcie sobie do systemu prywatnego, który będzie od was wymagał składki 3600 zł miesięcznie, bo przyjdzie babcia 70-letnia do prywatnego systemu zdrowotnego i powie, jakby chciała wykupić polisę zdrowotną. A oni powiedzą, proszę przedstawić swój, aha, to pani chorowała na tym, a to tu od pani to dolega, to ma pani tyle lat, 3600 zł do pani, prawda, składka indywidualna. Bo przy takiej cenie na przykład nam się opłaca panią ubezpieczyć. A jak nie, to nikt ci pani nie zmusza. Rozumiecie państwo? Prawa nabyte, które ludzie nabyli do opieki, nie możemy ich wyrywać i przenieść, a one nas... Ten system działa tylko dlatego, że młodzi opłacają leczenie starszych, tak? Jeżeli młodych prywatyzujemy, to musimy i tak młodym przyłożyć podatkiem, żeby prawa nabyte dla starszych utrzymać przez jakiś czas. I to nie będzie 2 lata, 3 lata, tylko to jest 15-20 lat. Przez ten czas następne wybory zmiotą nas z powierzchni ziemi. Dlatego podstawowym problemem, a to powoduje to, że to zadłużenie powoduje właśnie to, że prawica nie jest w stanie wprowadzić swoich ideałów w systemie demokratycznym, gdyż inercja długu, inercja zadłużenia i inercja praw nabytych rozwali każdy plan gospodarczy prawicy, wprowadzania ustroju prawicowego, gospodarczego ustroju prawicowego. To można było zrobić jeszcze 30 lat temu, ale w tej chwili już nie. Dlaczego można było zrobić 30 lat temu? Bo dług był przeszło 2 razy mniejszy, sytuacja demograficzna była znacznie korzystniejsza, ludzie byli bardziej gotowi do poświęceń i czwarta rzecz, było sporo majątku, który można było sukcesywnie sprzedawać i zyski ze sprzedaży finansować koszty transformacji. Niestety, większość majątku została już wyprowadzona. Nie mamy z czego sfinansować transformacji, bo to, co zostało, nie wystarczy. Długi powiększyły się dwukrotnie, tak? Demograficznie pogorszyliśmy się znacznie. Sytuacja jest praktycznie... No i społeczeństwo jest mniej gotowe do poświęceń niż było w 1989 roku. Więc i tu jest przyczyna tego, że nas nie wybiorą. A jak nas wybiorą, to za bardzo nam zabiorą władzę. Jeżeli będziemy coś chcieli zrobić. I tu jest być może przyczyna i powód tego, że nawet jeśli jakaś partia, która się nazywa prawicowa, dochodzi do władzy, to ogarniając to, o czym mówię, dochodzi do wniosku, że jeśli chce się utrzymać przy władzy, nie może włączać żadnych radykalnych reform. Bo radykalne reformy w obecnej sytuacji gospodarczej oznaczają ciężkie pot i łzy, które się niczym nie różnią od obecnego życia, a zabieramy tym, a i brak żadnych przywilejów, brak wszystkich przywilejów.